Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Tym razem o stresie. Nie da się pracować bez niego, ale zawsze można go zmniejszyć. Jak? Przewidując niektóre sytuacje i ćwicząc je. Jak można opanować stres? O tym Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiada Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Jak się nie stresować w pracy? Czy to w ogóle jest możliwe?
Jeżeli mamy wysoki poziom takiego stresu wyjściowego, jeżeli jesteśmy na przykład neurotyczni, jeżeli mamy niską odporność na zmiany, to zawsze to będzie sytuacja, czy zawsze zdarzy się taka sytuacja, która nas zestresuje i trochę takie mówienie nie stresuj się, wtedy niewiele nam da, więc to bardzo mocno zależy od tego, jakim jesteśmy człowiekiem. Masz osoby, które wykonają to samo zadanie i jedna osoba się bardzo zestresuje tym zadaniem, bo będzie poza jej poziomem czy kompetencji, czy tej strefy komfortu. Dla kogoś kontakt z klientem może być świetną przygodą, a dla kogoś może być źródłem olbrzymiego stresu. Więc myślę, że to, czy możemy się stresować w pracy, czy nie, zależy od wielu elementów, między innymi od tego, czy ta praca spełnia nasze oczekiwania, od tego, czy mamy kompetencje, żeby ją wykonywać i od tego, czy ta praca, którą wykonujemy, jest zgodna chociażby z cechami naszej osobowości.
A jak opanować stres w pracy? Czy są jakieś takie, w cudzysłowie mówię, triki, które pomogą nam w jakiś sposób chociażby go obniżyć w sytuacjach takich bardzo stresujących?
No na pewno możemy jakiegoś uogólnienia dokonać. I teraz, jeżeli mamy osoby, które wiedzą i znają siebie, ja myślę, że takim elementem w ogóle do panowania nad stresem, do myślenia o stresie w pracy, jest znajomość siebie. Jeżeli ja wiem, co mnie stresuje, jeżeli sobie usiądę nad tym i zwiększę ten swój poziom samoświadomości, zastanowię się nad tym, co dla mnie w pracy jest najbardziej stresujące. Dobrze sobie zrobić czasem takie, my bardzo mało w ogóle myślimy, w sensie myślimy do wewnątrz o sobie. Często skupiamy się na tym, jak wygląda nasza praca, zadania, biegniemy, tu trzeba odebrać dzieci, tutaj się gdzieś spóźniliśmy, tu coś się dzieje. Tak dużo spędzamy takiej aktywności swojego mózgu nad tym, co jest na zewnątrz, Że często brakuje nam takiego przemyślenia trochę, jak ja działam. Czy ja działam w sposób przypadkowy? W jaki sposób zareagowałam w tej sytuacji? Co to znaczy? Jeżeli dbamy o to, żeby zwiększyć tą swoją samoświadomość, to możemy sobie usiąść i pomyśleć, dobra, co mnie w tej pracy stresuje? Czy to jest kontakt z klientem? Czy to jest sytuacja, w której na przykład zbliża się termin i wtedy ten stres jest większy? Trochę na zasadzie takiej samoobserwacji. Jak ten stres u mnie widać? Czy widać u mnie tak, że na przykład zaczynam pracować chaotycznie? A może robię się nerwowa, może zaczynam być niemiła dla otoczenia, a może krzyczę, a może w pracy jest świetnie, ale potem w domu wszystkim się dostaje, tak? Żeby sobie usiąść i zrobić sobie takie trochę rachunek sumienia i zobaczyć, kiedy się stresuje i jak to widać, w jaki sposób to działa. I jeżeli sobie to zrobimy, to wtedy dużo łatwiej jest nam zacząć z tym stresem pracować, bo wiemy, czego mamy unikać. Jeżeli mnie na przykład stresuje bardzo mocno to, że jestem nieprzygotowana, załóżmy, do czegoś, no to już wiem, co mam zrobić. To znaczy, że muszę po prostu poświęcić ten czas na to, żeby się przygotować. Jak mnie stresuje, że się na coś spóźniam, no to też wiem, co mam zrobić. Jeżeli znajdę to, co mam zrobić, to mogę zacząć zarządzać w taki sposób swoim czasem, żeby te sytuacje stresowe w jakiś sposób chociaż starać się wyeliminować.
Warto wiedzieć.
Zdecydowana większość firm zmierza w kierunku wprowadzenia na stałe hybrydowego trybu pracy. Z raportu firmy CBRE wynika, że nieco ponad połowa firm jest aktualnie w trakcie opracowywania formalnej polityki powrotu do biur. O wprowadzaniu w biurach modelu hybrydowego mówi w rozmowie z Dominiką Wrotek Małgorzata Niewińska z firmy CBRE.
Zasadniczo jesteśmy w procesie transformacji. Wiemy, że pandemia zmusiła nas do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia i dała taki impuls do rewizji tych strategii środowiska pracy, które dotychczas istniały. Niektóre firmy decydują się na wdrożenie takich uniwersalnych procedur, które będą obligować wszystkich pracowników na równych prawach do ich przestrzegania. Inne z kolei ten proces powrotu do biur traktują jako taki pewien etap przejściowy, który pozwoli na obserwację rzeczywistych potrzeb wszystkich grup pracowników, tak aby docelowe zasady były dopasowane maksymalnie do ich potrzeb. Nie ulega na pewno wątpliwości, że te ostateczne decyzje powinny zaspokajać zarówno interes organizacji, te dotyczące na przykład budowania wspólnoty, współpracy, efektywności działań, ale też oczekiwania pracowników, a te wiemy, że z znacznie zmieniły się pod wpływem doświadczeń pandemii. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Firmy, które decydują się na narzucenie pracownikom tak zwanych ram pracy hybrydowej, mają na to swoje określone pomysły. Na przykład prawie połowa organizacji, około 43%, decyduje się na brak autonomii ze strony pracowników, czyli pracownicy będą musieli się dopasować do pewnego modelu i będą musieli przychodzić do biura jakąś określoną z góry liczbę dni w tygodniu. Inne z kolei firmy decydują się na wdrożenie jednak pewnego stopnia autonomii i tutaj również obserwujemy różne podejścia. Na przykład 33% organizacji w oparciu o badania pozwoli na to, aby te decyzje o skali zastosowania tego modelu hybrydowego została, żeby była podejmowana w ramach zespołów. 1/5 z kolei nie planuje w ogóle zdefiniowania takich wymagań co do częstotliwości pobytu w biurze i innymi słowy pozwoli pracownikom na tak zwaną pełną swobodę. Warto również wspomnieć, że około połowa firm badanych, około 50%, aspiruje do tego, aby ten czas spędzany pomiędzy biurem a domem, żeby on był, ten rozkład, żeby był równomierny. Około 38% chce, żeby pracownicy pojawiali się w tych wspólnych przestrzeniach biurowych co najmniej 3 razy w tygodniu. Taki model całkowitej pracy zdalnej, całkowitego uzdalnienia deklaruje około 12% przedsiębiorstw. Są to głównie firmy takie, których specyfika pracy po prostu na to pozwala. Na przykład firmy IT, firmy marketingowe, firmy z obszaru PR-u i komunikacji, ale jednocześnie na co warto zwrócić uwagę, mniej niż 1/3 firm oferuje wyposażenie tego domowego biura w jakiekolwiek niezbędne sprzęty. I to jest też ciekawy aspekt, który warto poruszyć, bo podczas pandemii wiemy, że firmy skupiły się na utrzymaniu ciągłości biznesu i generalnie można powiedzieć, nie zdały egzaminu z wsparcia pracowników w tym obszarze emocjonalnym, takim psychologicznym. I w dniu dzisiejszym mamy sytuację taką, że to podejście warto by było ponownie zrewidować i to zapewnienie komfortu w każdym wymiarze i psychologicznym, ale również dostępu do technologii, aranżacji przestrzeni, pracy, te aspekty kulturowe, jakość relacji, one są naprawdę kluczowe i zwłaszcza w sytuacji, kiedy bardzo zależy nam, aby to środowisko pracy było takim atraktorem dla pracowników, dla talentów, których chcemy pozyskać. I to zbudowanie zdrowego środowiska pracy powinno stanowić jeden z głównych celów transformacji, przez które organizacje w dniu dzisiejszym przechodzą.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Po roku przebojów w sądzie pani Katarzyna Tyszkiewicz, liderka związkowa z Auchan w Gdyni i Rumi, została przywrócona do pracy na swoje dawne stanowisko. Powodem próby pozbycia się przez pracodawcę działaczki związkowej Solidarności było domaganie się poprawy warunków pracy. O tej sytuacji porozmawiam właśnie z panią Katarzyną Tyszkiewicz, przewodniczącą Komisji Oddziałowej NZZ Solidarność w Auchan w Gdyni i Rumi. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pani przewodnicząca, to co było konkretnie powodem próby pozbycia się pani?
Chodziło głównie o poprawę warunków pracy i płacy pracowników. Aby związkowców nie przenosić ze stanowiska na stanowisko bez ich zgody i tym podobne rzeczy.
No właśnie, bo przecież pracodawca zastosował również wobec pani taki wybieg, żeby przesunąć na inne stanowisko pracy, na dodatek w innej firmie, bez zgody Solidarności.
Tak, nie tyle bez zgody Solidarności, ale nawet mojej zgody na to nie było. Tym bardziej komisji zakładowej, której skład międzyzakładowej, w której skład zresztą też wchodzę. Po prostu stwierdzono, że przesunął mnie na stację paliw, która została wyodrębniona ze spółki i jest po prostu córką spółką danej firmy, czyli Auchan. Ale w momencie przejścia do tej innej spółki wyodrębnionej zmieniła się nazwa i oficjalnie na właściciel. Utrudniałoby to by mi kontaktowanie się z pracownikami moimi i członkami. Dlatego pracodawca po prostu tak zrobił, a nie inaczej. Po prostu chciał mnie odciąć od pracowników, od związkowców, żebym nie miała po prostu, ani nie mogła ich bronić, a tym bardziej walczyć o ich prawa.
Jest pani związana z firmą Auchan od 15 lat. Ma pani żal do pracodawcy, tak, że tak panią potraktował?
Zgadza się, pracuję tam od 2007 roku i owszem, mam żal, dlatego że nie tylko chodzi o moją osobę, ale głównie o naszych związkowców. Bo jeżeli pracodawca nie wie, to jest wszystko okej. Okay. Jak nie wiedział, że jestem związkowcem, to byłam kierownikiem linii. W momencie, kiedy się dowiedzieli, zaczęły się właśnie różnego rodzaju roszady, przenoszenie mnie ze stanowiska na stanowisko, aż w końcu poza firmę. To samo się dzieje z innymi pracownikami.
Tymi niewygodnymi, prawda?
Niewygodnymi, dokładnie tak. Przynosi się je na najgorsze działy. Na przykład dam taki przykład, że kolega pracował na dziale RTV AGD i pracował tam prawie 8 lat i nagle został przeniesiony na dział ryby, gdzie z rybami no niestety on nie miał nic wspólnego, a był dobrym fachowcem, specjalistą od RTV, tak?
No i tym sposobem można wykazać, tak ja się domyślam, że dany pracownik no, nie jest zbytnio przydatny, prawda, skoro sobie nie radzi na nowym stanowisku pracy.
Dokładnie, bo wiadomo, to są zupełnie inne parametry pracy, inne doświadczenie, tak, no jak człowiek, facet pracujący przy telewizorach powiedzmy, albo sprzęcie elektronicznym ma nagle wiedzieć, jak wygląda świeża ryba.
I co z nią zrobić.
Dokładnie. Aczkolwiek no, żeśmy w stosunku do kolegi akurat, żeśmy wywalczyli ze zmianę mu stanowiska pracy na dział mrożonki. Też niezbyt dobre, no ale już tutaj się kolega bardziej odnajdywał, tak? Bo na nabiale, ustawiając kartony z mlekiem, czy ze śmietaną, czy tym podobne rzeczy, no już się bardziej mógł wykazać. Koleżankę, która jest moją zastępczynią, także przeniesiono z działu RTV AGD, najpierw na ryby, a teraz jest bodajże na słonych. Także no mówię, jeżeli ktoś jest niewygodny, to jest automatycznie przenoszony i to takim stricte działem najgorszym, jakim może być, to są ryby.
Sprawa w sądzie trwała rok. W międzyczasie z powodu stresu związanego właśnie z szykanami stosowanymi wobec pani, przeszła pani bardzo poważną chorobę wieńcową, była pani na bardzo długim zwolnieniu lekarskim. Warto było tak walczyć?
Uważam, że tak. Moi rodzice mnie wychowali w ten sposób, żeby zawsze pomagać słabszym. I to jest moja dewiza od wielu, wielu lat i po prostu zawsze tak będę robić. Po prostu mam już, jak to się mówi, we krwi to. Zawsze byłam wrażliwa na to, że ktoś, komuś się dzieje jakaś krzywda i trzeba mu pomóc. Dlatego też może zaczęłam studia prawnicze, już praktycznie teraz je kończę, żeby też móc, bo niestety, nie oszukujmy się, o każdej porze dnia i nocy potrafią dzwonić pracownicy, że coś się dzieje. A nie zawsze w ciągu nocy czy wieczoru jest prawnik dostępny, żeby skontaktować się z nim. Dlatego no, wspomogłam się tym, że poszłam na studia.
Piękna postawa. Solidarność w Oszą ma pewne sukcesy na swoim koncie. No na przykład udało się uzyskać taką przerwę dla kasjera po przepracowaniu 5 godzin 45 minut, prawda?
Tak, udało mi się to wywalczyć. Bodajże w 2014 roku to było. Gdzie menadżerowie działu kas kazali pracownikom o 8 rano być już na kasie, czyli musieli być 15 minut przed rozpoczęciem pracy, bez odbijania się, żeby pobrać pieniądze. Udowodniłam, że to jest niezgodne z prawem. Poparła mi inspekcja pracy i udało nam się wywalczyć, że te 15 minut przed pracą jest zliczane do czasu pracy. I tak samo jest po zakończeniu działu pracy. Tak samo było z przerwą. Dla pracowników. Oszą sobie wymyśliło, że przerwa będzie po 6 godzinach i 30 minutach przysługiwała pracownikowi. Udało mi się wywalczyć to, że jest po 5 godzinach i 45 minutach, czyli zgodnie z kodeksem pracy, bo wcześniej to niestety nie było zgodne z kodeksem pracy.
Dodajmy po prawie 6 godzinach bardzo ciężkiej pracy na kasie.
No dokładnie, nie oszukujmy się, kasjerki potrafią kilka ton dziennie przerzucać tego towaru. Bo jak wszyscy wiemy, wszystko musi być na kasę wyrzucone, czyli różnego rodzaju zgrzewki, kartony, a no biedna kasjerka musi to przerzucić wszystko, żeby zeskanować i skasować, tak? Uważam, że to małymi kroczkami sukcesy jakieś zawsze do przodu.
A teraz jest czas na wzmocnienie związku.
Tak, zdaję sobie sprawę, że przez moją chorobę i przez te zawirowania z przeniesieniem mnie na inny dział, poza firmę, no trochę osłabiły, bo nie oszukujmy się, próbowano stwierdzić, że w ogóle nie ma Oszą Solidarności. Nie udało im się to, bo odkryli się, bo cały czas mieliśmy ukrytych członków, odkryły się osoby, które zastępowały mnie, że tak powiem. Ja to cały czas monitorowałam, pomimo to, że byłam na zwolnieniu lekarskim, mamy przecież telefony, spotykamy się, przyjeżdżali do mnie i monitorowaliśmy to. aczkolwiek no, był okres, że można było iść na wcześniejsze emerytury u nas w pracy, tak stwierdzono. I bardzo dużo osób z tego skorzystało. Mało tego, no nie oszukujmy się, mamy tak niskie zarobki u nas w Auchan, że jeżeli pracownik, nawet pracujący po 15 lat, znajdzie gdzieś lepiej płatną pracę, to niestety odchodzi i zmienia tą pracę. Ma po pierwsze lepsze warunki pracy i płacy, a poza tym, wszystko mówiąc, święty spokój. Nie jest w żaden sposób przygnowany przez to, że należy do Solidarności. Także teraz jest czas po prostu, jak wrócę, żeby to troszeczkę wzmocnić.
A my będziemy trzymać kciuki za panią, za tę siłę i za całą organizację związkową w Auchan. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję także.
Flash. Informacje.
1 lipca wchodzi w życie reforma systemu podatkowego, która między innymi obniża stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 12% oraz likwiduje ulgę dla klasy średniej. Zmiany podatkowe przywracają też preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci, zwiększają kwotę dochodów dziecka do nieco ponad 16 tysięcy złotych bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Przedsiębiorcy działający na podatku liniowym, ryczałcie lub karcie podatkowej będą mogli odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bezrobocie w Polsce na koniec maja wyniosło 5,1%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, najwyższe w warmińsko-mazurskim. Resort Rodziny i Polityki Społecznej chce, by Sejm dalej procedował rządowy projekt zmian w kodeksie pracy. Planowane zmiany dotyczą m.in. pracy zdalnej i możliwości prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Pracownik nie będzie mógł być zmuszony do świadczenia pracy zdalnej. Jedynie taki tryb pracy będzie mógł być narzucony m.in. przez stan nadzwyczajny albo stan epidemii. Projekt przewiduje też tak zwaną okazjonalną pracę zdalną wyłącznie na wniosek pracownika. Rodzice potrzebują wsparcia w miejscu pracy oraz w kwestii opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podkreśla szefowa resortu Rodziny i Polityki Społecznej. Marlena Maląg podczas kongresu 590 w Nadarzynie wzięła udział w panelu Rodzina jako przestrzeń łączenia potencjałów. W czasie debaty minister mówiła m.in. o czynnikach, które mogą ułatwić obojgu rodzicom godzenie życia rodzinnego z zawodowym.
Jest potrzebne wsparcie w tej opiece nad dziećmi do lat 3. W ten sposób zrodził się rodzinny kapitał opiekuńczy, ale to nie jest tylko to wsparcie finansowe. Rodzinom jest potrzebne też to wsparcie w przestrzeni właśnie miejsca pracy. Dlatego też cieszę się, że w Sejmie procedujemy nad pracą zdalną, czyli te elastyczne formy pracy zaczną być bardziej dostępne.
Sejm uchwalił nowelizację Karty Nauczyciela. Przewiduje ona m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenie jednej godziny dostępności nauczyciela w szkole. Rząd zapewnia, że dzięki uchwalonym przepisom wzrośnie również wynagrodzenie nauczycieli. Już ponad 250 tysięcy obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce na podstawie uproszczonej procedury, która usprawniła i przyspieszyła proces zatrudniania, poinformował resort Rodziny i Polityki Społecznej. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, mogą podejmować pracę bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. Takie rozwiązanie wprowadzono na mocy rządowej specustawy. W ubiegłym roku chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami, mimo pandemii COVID-19. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak rosnąca liczba zwolnień wystawionych ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał informację, że w czerwcu zostało wystawione 100-milionowe cyfrowe zwolnienie lekarskie w Polsce. System e-zwolnień działa w naszym kraju od 2018 roku.
Zawody przyszłości.
Projektant pozaziemskich siedlisk. To nowy zawód, który już się pojawił, ale zapotrzebowanie na jego przedstawicieli dopiero przed nami. Czym się zajmie? O tym Iwona Wysocka.
Przedstawiciele tego zawodu będą potrzebni po udanych załogowych misjach na Marsa i na Księżyc. Ponieważ ludzie będą nadal badać kosmos, zostaną opracowane plany kolonizacji innych planet i ich księżyców, pojawi się praca dla projektantów osad pozaziemskich, którzy opracują bezpieczne osiedla. Projektanci siedlisk, choćby na Marsie, będą współpracować z innymi specjalistami i naukowcami, takimi jak geolodzy, mikrobiolodzy czy klimatolodzy. Dzięki tej współpracy będą mogli opracować i wybudować osady, które przetrwają trudne warunki otoczenia. Będą dobrze skomunikowane, połączone z centrami zarządzania infrastrukturą. Na początek pewnie powstaną proste bazy dla naukowców, następnie będą poszerzane o kolejne sektory dla kolejnych pracowników, nowych osiedleńców czy usługodawców. Jednocześnie będą powstawały miejsca użyteczności publicznej. Projektant pozaziemskich siedlisk będzie musiał mieć wiedzę, jak zapewnić odpowiednią i stabilną siłę grawitacji w okolicy, jak chronić ludzi przed promieniowaniem i jak zapewnić optymalną mieszankę powietrza do oddychania. Poza tym taka osoba będzie musiała być niezwykle kreatywna i komunikatywna.
Głos pracownika.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za tydzień spotykamy się w nieco luźniejszej, wakacyjnej odsłonie. Jeśli mają Państwo pytania, szczególnie dotyczy to młodych ludzi, na przykład odnoszące się do wakacyjnej pracy, prosimy się z nami podzielić, a my postaramy się na nie odpowiedzieć w kolejnych audycjach. Olga Zielińska, do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.